Dzisiaj chcę mówić o nadziei. Nadziei w czasie obumierających nadziei. Wiesz, że potrzebujemy dużo nadziei. W ostatnim czasie, tak myślę sobie, dużo o tym też mówiłem w kościele, że kiedy mówiłem też o trosce tydzień temu, mówiłem, że nie żyjemy w takich złych czasach, żeby narzekać i bluźnić. I to jest prawda. Ale wiecie, potrzebujemy nadziei, żeby głosić Ewangelię. Może nie potrzebujemy zbyt dużo nadziei, żeby przetrwać, żeby egzystować. Nie potrzebujemy zbyt dużo nadziei, żeby się nie powiesić. Nie potrzebujemy zbyt dużo nadziei, żeby nie wyskoczyć przez okno. Ale, żeby żyć pełnią życia i głosić Ewangelię, potrzebujemy nadziei. I chcę dzisiaj do was mówić o nadziei żywej. Dlatego wyciągnij rękę w moją stronę i módl się o mnie bardzo głośno, bo tylko głośną modlitwę będę słyszał. Bóg słyszy cichą, ale ja słyszę tylko głośne. Mam taką ułomność, nie jestem Bogiem. I błogosław mnie. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy czas. I dziękujemy Ci, Panie, że jesteś tutaj i że przychodzisz w mocy swojej, aby błogosławić, Ojcze, nasze serca, nasze umysły, przemienić nasze życie, podnieść nas i przenieść do nowej atmosfery, abyśmy mogli być blisko Ciebie, abyśmy mogli przeżywać Ciebie i być napełnieni Tobą i Twoją obecnością. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś żywy i obecny wśród nas. Ojcze, uwielbiamy Ciebie, przemawiaj do nas, mów do nas, przebij się przez pokłady niewiary, przebij się przez pokłady złych doświadczeń, podnieś nas, zachęć nas i prowadź nas. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś tutaj. I Panie Jezu, błogosławimy też tych, którzy oglądają nas. Ojcze, modlimy się o błogosławieństwo dla ich życia, Ojcze. Ojcze, o nadzieję w ich życiu i posłuszeństwo Tobie i Twojemu Słowu. I wszyscy powiedzieli amen. Amen. Super. Dobrze, więc temat nadzieja żywa. Możesz jeszcze wyciągnąć swoją komórkę i udostępnić tę transmisję z profilu Droga swoim znajomym, żeby mogli usłyszeć. Na koniec podzielę się krótko też Ewangelią dla tych, którzy Boga nie znają, więc możecie kliknąć, żeby również wasi znajomi, którzy Jezusa nie poznali, mogli tam zajrzeć. Ale zacznę od mówienia na temat nadziei. Jak myślicie, że pierwszy Kościół zaczynał się w czasach, w którym było łatwo? Bardzo proste pytanie, bardzo proszę. Bierzcie udział po prostu w tym kazaniu. Nie, to były fatalne czasy. Faktycznie przez pierwsze 4 wieki chrześcijaństwo po prostu lała się krew, byli mordowani ludzie, byli paleni, byli krzyżowani, byli biczowani, przepędzani, pozbawiani dóbr, nie mieli żadnych oficjalnych nabożeństw, żadnych oficjalnych budynków i możliwości spotykania się. Aż dziwne tak naprawdę, że chrześcijaństwo przetrwało. Ale z drugiej strony chcę wam powiedzieć, że taka jest natura Słowa Bożego. I tak naprawdę chcę wam powiedzieć też, jakbyście byli zainteresowani, jak rodzi się takie kazanie jak dzisiaj o nadziei żywej, to ono rodzi się taki teraz taki, jak to powiedzieć, za kotary, tak? Jak to się mówi w teatrze? Za kulisów, tak? Jak powstaje kazanie, tak? Jak to jest za kulisami. Więc wiecie, chodzę przez cały tydzień, modlę się o różne rzeczy, i różne rzeczy tak mi wchodzą i jest to taka walka twórcza. Trochę czasami powiem wam, że wyglądam jak pisarz po jakiejś handrze. Nie wiem, czy już wziąć, napić się koniaku, czy jeszcze nie. Czy przyjdzie to twórcze myślenie, czy nie. Czasami jest bardzo męcząco. W tym tygodniu było bardzo trudno. Po prostu jakieś bóle porodowe do tego kazania były. I właśnie pierwszą myślą, jaka była taka, która cały czas wracała, że chrześcijaństwo z natury rzeczy rodzi się w bólu i poprzez składanie ofiary. To w ogóle jest taki, to jest takie prekazanie. Do dzisiejszego kazania. Ale wiesz, że Bóg mnie przygotowywał do tego, bo wiecie, no, nadzieję można głosić wtedy, kiedy my zdajemy sobie sprawę z trudności, tak? Kiedy, bo to jest trochę tak jak tydzień temu mówiłem, że troska to jest taki stan pomiędzy euforią i nadzieją, a totalnym załamaniem, które tak jak Dawid przeżywając pisał psalmy, możemy wylać całe swoje serce. Pamiętacie psalmy Dawida, tak? Jak on pisał o tych bykach Baszanu, o tym odschodzeniu do Ukrainy umarłych, po prostu o tych zwierzętach, które go rozszarpały i tak dalej. Czytamy to, to mamy takie wrażenie po prostu, Boże, co za egzaltacja, co za barwy lecą. Ale to była dobra modlitwa, on po prostu wywalał całe swoje serce. Ale stan troski, to wiecie, to jest taki stan po prostu pomiędzy, taki po prostu, troska to jest taka naprawdę letniość. ani nie zdaje sobie do końca sprawy, jak jest beznadziejnie, żeby się rozstać z życiem, pożegnać i zawołać do żywego Boga, żeby mnie uratował, ani nie jestem w miejscu jakiejś nadziei, żeby do jakiegoś miejsca wyjść. I wiecie, i tak samo jest po prostu z naszym wyobrażeniem o życiu chrześcijańskim. Raz, najlepiej by było, żebyśmy albo myśleli, że życie z Bogiem to jest po prostu hiper, super, power i tylko do przodu, albo żebyśmy myśleli, że to jest po prostu kanał i że wszystko skończy się śmiercią i że w tym życiu nie możemy pokładać żadnej nadziei. Gorące albo zimne. Są dwa dobre podejścia. Natomiast najgorsze podejście to jest takie właśnie w środku. Że takie życie chrześcijańskie jest takie nie wiadomo co. Więc ja bym chciał dzisiaj cię trochę tak zepchnąć w tą stronę beznadziei na chwilę. Żeby później zająć się tematem nadziei. Ale żeby nikt nie pozostał w tym beznadziejnym miejscu środkowym, tej letniości obrzydłej, w której po prostu nie wiesz, czy życie z Bogiem jest fantastyczne, czy koszmarne. No tak, nie. To jest najgorsze miejsce, jakie może być dla chrześcijanina. I w tym tygodniu czytałem sobie Ewangelię Marka. Czytałem ją wielokrotnie. To jest taka krótka Ewangelia, esencjonalna. I wiecie, zwróciłem uwagę na te fragmenty, w których Jezus zapowiada swój koniec. Zbiera swoich apostołów i mówi im, słuchajcie, ale prawda jest taka, że moje życie będzie zakończone odrzuceniem, wyszydzeniem, zdradzeniem, cierpieniem mojego ciała i ostatecznie ukrzyżowaniem. To będzie koszmar. Idę, żeby mnie zabito. I później dodawał, a po trzech dniach zmartwychwstanę. Ale to do nich w ogóle nie docierało, więc do was też na chwilę może nie docierać. Wiecie, pytano, wtedy kiedy on takie rzeczy mówił, to oni go pytali, no dobrze, ale słyszeliśmy, że to jeszcze jakiś Eliasz ma się pojawić, czyli jeszcze do tej układanki coś chcieli wziąć. A on mówi, Eliasz? Eliasz już przyszedł i zrobili z nim, co chcieli. Kto to był Eliasz, który przyszedł i zrobili z nim, co chcieli? To był Jan Chrzciciel, mąż Boży, w postach, oddzielony dla Boga, na pustyni judzkiej, nad Jordanem, żywiący się byle czym. Jak mówił Paweł Godawa, patykami i gałęziami. Tak naprawdę miodem i szarańczą. Ale i odziany w byle co, tak? Mąż Boży, jak skończył? Fatalnie skończył. Najpierw został uwięziony. Kiedy został uwięziony, odeszła od niego nadzieja i wątpił, że Jezus jest Mesjaszem i posyłał swoich uczniów. A później został stracony w obrzydliwy sposób. W jaki? Ano taki, że po prostu młoda laska piękna tańczyła i król napełniony pożądliwością na uczcie po pijaku obiecał, że da jej wszystko, o co poprosi. A ona poszła do matki, a matka, to było takie wcielenie Jezebel, która po prostu nienawidziła Jana Chrzciciela, ponieważ krytykował jej związek z Herodem, powiedziała, super, niech da ci głowę Jana Chrzciciela na misie. I do tego męża Bożego, do tego głosu, do tego Eliasza namaszczonego schodzi kat albo jakiś, nie wiem, w ogóle nie wiadomo kto, jakiś brudny żołnierz i morduje go, odcina mu głowę i wnoszą głowę na tą ucztę. Jezus mówi, a teraz ja idę i idę tą samą drogą. A kiedy kończą się Ewangelie, to mówi do swoich apostołów, a wy wszyscy umrzecie. Tylko jeden nie. I skazuje swoich uczniów na śmierć męczeńską za Ewangelię. A jak naucza swoich uczniów? Ano tak. Kto będzie miłował swoje życie bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. A jeżeli ktoś będzie chciał uratować swoją duszę i swoje emocje, ten straci wszystko. Wiecie, wydawałoby się, że to koniec, ale to nie koniec, bo nie tylko apostołów to dotyczyło. Ale dotyczyło wszystkich uczniów pańskich przez prawie 4 wieki. W dziejach apostolskich mamy ścięcie Jakuba, mamy kamienowanie Szczepana, mamy inne morderstwa. Apostoł Piotr kończy ukrzyżowany, Piotr, Paweł ścięty i przez 4 wieki to trwa. Czytałem w tym tygodniu sobie natchniony tym książkę, wydaną równo 20 lat temu. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście ją. Książka o męczennikach chrześcijańskich na 365 dni rozpisana, na każdy dzień o jednym chrześcijańskim męczenniku bądź osobie prześladowanej. Za wiarę. Przez 3 lata w toalecie leżała u mnie. I zawsze rano jedną lekcję brałem. Gdzie tak jest zbudowane całe chrześcijaństwo. W tym tygodniu, na dzisiejszy dzień, było czytanie o Małże i Tymoteuszu. Małżeństwo. Mieszkali w okolicach dzisiejszego Maroka, w czasach Rzymu, na początku drugiego wieku. Trzeciego, przepraszam, pod koniec trzeciego wieku. Zostali przyłapani jako chrześcijanie. I postanowiono w tym czasie palenie pism chrześcijańskich było tak samo ważne dla Rzymu, jak mordowanie chrześcijan. Więc na oczach Maury, żony, zaczęto torturować Tymoteusza, żeby powiedział, gdzie są schowane te pisma. Żona krzyczała do niego, powiedz im, gdzie są te pisma, ocalisz swoją duszę. A on w momencie, kiedy go rozkneblowywano, bo był zakneblowany, żeby nie głosił Ewangelii, bo w czasie tego tych tortur cały czas wykrzykiwał Ewangelię, kiedy wyjęto mu to z ust, zaczął napominać swoją żonę i powiedział, nie zapieraj się Chrystusa, to jesteśmy na właściwej drodze. W końcu ci Rzymianie, którzy ich torturowali, nie wytrzymali i ukrzyżowali ich oboje na 2 krzyżach obok siebie i umierali przez kilka dni w męczarniach, mąż z żoną. I wiecie, kochani, takie jest życie z Bogiem. I wspaniałe. Ale na pewno nie takie. Tu w środku, letnie, bez nadziei, bez Boga w tym świecie. Wiecie, my przez ostatnie lata, szczególnie ostatnie 30 lat, my siedzimy na takim super stołeczku. Wszedł Zachód do Polski i nasze wszystkie kocie sekty, wszystkie nasze kocie wiary, wszyscy świątkowcy, baptyści i inni tfu wierzący w tym kraju, nagle wybijają się na niepodległość, bo jesteśmy częścią zachodniej kultury protestanckiej i są różne formy religijności. Doszliśmy do tak beznadziejnego miejsca, że w momencie, kiedy włączono zwykłą kwarantannę i niemożliwość spotykania się, której się poddajemy oczywiście, żeby wszystko było jasne, wszystkim przepisom, nagle się okazuje, że chrześcijanie tracą nadzieję życia z Bogiem i zjada ich stres. Mnie zjada. I zaczynam się pytać, o co chodzi w życiu z Bogiem? I potem przychodzi taki tydzień jak ten, gdzie czytam Ewangelię Marka i fajne wspomnienia. Na każdy dzień trochę krwi. I nagle zdaję sobie sprawę, czytając Ewangelię Marka, że absolutnie naturalną rzeczą dla życia chrześcijańskiego i na tym rośnie Królestwo Boże, jest ofiarowywanie siebie. Bóg zbawił świat przez to, że ofiarował swojego Syna. Ewangelia rozeszła się po całej ziemi przez to, że konkretni ludzie, mężczyźni i kobiety, ofiarowywali swoje życie. Chrześcijaństwo się utwierdziło w Europie przez krew męczenników. A nawet dzisiejsze chrześcijaństwo ewangeliczne w Polsce zostało zbudowane przez ludzi, którzy byli prześladowani, przeganiani, paleni. Pierwszy baptysta na ziemiach polskich, który mieszkał we wsi Adamów pod Pułtuskiem, Fryderyk Alf, który głosił, historycy ewangelicznego chrześcijaństwa mówią, że to jest, bo były oczywiście te tereny zaborów, tak? Niemieckich, więc tam trochę wcześniej było to ewangeliczne chrześcijaństwo. Ale na naszych rodzimych ziemiach, na Mazowszu, głosił właśnie taki człowiek, Fryderyk Alf. Powiem wam, jego życie to była jedna wielka porażka od początku do końca. Albo go chłopi pobili, albo go pod wpływem donosów carscy wojaki pakowali do więzienia na wiele miesięcy, albo ksiądz kazał spalić czyjś dom, a on miał tylko Biblię i maszerował po całym Mazowszu. I wszędzie, gdzie się pojawił, chrzcił ludzi i głosił Ewangelię. Ale tym ludziom, którym głosił Ewangelię, im nie kupował sali, instrumentów i oświetlenia, ale zostawiał ich samych w miejscu, w którym ich palono, ich przeganiano i ich okradano i ich wytykano palcami. Dzisiaj sobie siedzimy na pięknych krzesłach i jesteśmy częścią kultury protestanckiej, a za tym wszystkim stoi wyszydzenie, obrzydzenie, odrzucenie, niezrozumienie, kpina, plotki. Tak się buduje chrześcijaństwo. Człowiek, który zakładał Kościół Boży w Chrystusie, pastor Dawidow, kiedy stalinowscy postanowili założyć jeden kościół, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, żeby wszystkich ewangelicznych chrześcijan mieć pod jedną czapką i móc kontrolować, wylądował w więzieniu na Rakowieckiej i siedział tam. I ludzie, którzy go przysłuchiwali, opowiadali mu, że tam jest takie pomieszczenie, w którym jest taka maszynka do mielenia ludzi i nikt nawet nie będzie wiedział, że on tu siedział, bo po prostu spłynie z dnia na dzień do kanalizacji i tyle będzie, jak nie podpisze dokumentów i nie będzie chciał być częścią Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego kontrolowanego przez komunistów. Nie podpisał nic, wyszedł, a potem zaczął spotkania w domu, na ulicy Trzeszczota na Mokotowie. Na piętrze willi w swoim pokoju. Pod koniec lat 80. nabożeństwa wyglądały tak, że ludzie siedzieli w kuchni, łazience, przedpokoju, pokoju i jeszcze na schodach. I ci, co siedzieli na klatce schodowej, wołali: pastorze, głośniej prosimy. Dzisiaj Kościół Boży w Chrystusie to jest 70 zborów fafarafa takich jak my. Czyż nie miło mamy dzisiaj w zborze? Widzieliście, jak pięknie Iwonka przygotowała kawiarnię nam? Halleluja! Czy nie... Agnieszka, przepraszam, co jest z tą Iwoną? Przepraszam cię. Ich jest aż 3. Ich jest w ogóle więcej, ale 3 znam. Okej. Czy nie jesteście zadowoleni, że ktoś się teraz waszymi dziećmi tam zajmuje? Męczennicy za wiarę zajmują się waszymi dziećmi. Nie chcą przychodzić, ale się zobowiązali. Ja kiedy się ochrzciłem, moi rodzice powiedzieli, żebym się wynosił z domu. Z dnia na dzień. Koniec. Zrywamy relacje. Jesteś zdrajcą. Moja babcia zaczęła prorokować, że moje życie będzie przeklęte, jak się dowiedziała, że zmieniłem wiarę. Babcia, która kupiła mi pierwszą Biblię, kiedy miałem 10 lat. W momencie, kiedy dowiedziała się, w co wierzę, zaczęła, stąpił na nią duch proroctwa. Nie tego, co trzeba. Chrześcijaństwo zawsze było budowane pod prąd z ponoszeniem ofiar. Czym my jesteśmy nabyci dla Boga? Czym? Złotem, srebrem, reflektorem, głośnikiem? Nie! Drogocenną krwią Chrystusa. Jesteśmy nabyci dla Boga. I co mówi Słowo Boże? Więc nie należymy do samych siebie. Wiecie, jak czyta się te świadectwa pierwszych chrześcijan, to jest fascynująca jedna rzecz. Oni cały czas siebie nawzajem zachęcają do tego, żeby wytrwać. Że w ogóle nie chodzi o to, żeby przeżyć. Tylko żeby dojechać wiernie do końca. I teraz jesteśmy my, którzy doświadczamy braku nadziei, braku optymizmu, stresów i nie wiadomo, jak sobie poradzić ze życiem. I ja jestem takim człowiekiem. Jedno z moich największych prześladowań jest to, że mam jedno nabożeństwo w tygodniu, a przez 6 dni się wiercę. To jest moje największe prześladowanie. Sam siedzę w domu i się zastanawiam, dokąd zmierza moje życie, co teraz będzie, a czym je pokolorować. Się najlepiej krwią pokolorować. To jest najlepsza rzecz, jaką można zrobić. I teraz, wiesz, jeżeli taka jest ilustracja, powiem wam, niech Bóg zachowa to słowo w moim sercu, bo chciałbym je głosić zawsze, że zbawienie jest przez ofiarę Jezusa, a poszerzenie Królestwa Bożego jest przez nasze ofiarowywanie się. Apostoł Paweł mówi, że on dopełnia na swoim ciele cierpień Chrystusowych za jego Kościół. Nie wierzę, że mówił, że on wchodzi w miejsce ofiary Jezusa Chrystusa. Bo Paweł znał dobrze Ewangelię, którą głosił. Ale jeżeli mówił, że jest potrzebna ofiara, jego ofiara, ofiara jego cierpień, to znaczy, że kumał, o co chodzi. Teraz wiesz, my byśmy oczywiście chcieli, że my się byśmy tak ofiarowali, ale tak słuchajcie, tak razem. Razem się ofiarujmy, tak żeby było porówno. Powiem ci, w kościele tak nigdy nie było. Jezus wystarczyło, że powiedział, kto nie pije mojego ciała, nie je mojego ciała i nie pije mojej krwi, już zawrócili. Za chwilę sprzedał go jeden z 12 za 30 srebrników. Nigdy nie ma tak, że pojedziemy wszyscy razem na jednej fali. Ty pilnuj swojego serca, a nie serca wszystkich ludzi wokół, czy są wystarczająco gorliwe. To jest bez sensu. Czy ja, jako przywódca, polegam na was? Oczywiście, całe życie polegam. Widzicie, jak zaczynam nabożeństwa? Jak przyjdziecie, to w skowronkach. Halleluja, Bóg jest ze mną. Jak nie przyjdziecie, to nie wiem, o co chodzi. Oczywiście, polegam na ciele. Jestem przyklęty. Ale ostatecznie przychodzę co tydzień. A co by było, gdybym chciał polegać na was? Kiedyś widziałem takiego, to nie widziałem, Paweł Godewa mi opowiadał o takim ewangeliście w Stanach Zjednoczonych telewizyjnym. Włącza się program. On siedzi sobie, Paweł opowiada, że był w hotelu, włączył, przerzuca ewangelistów. Siedzi gościu na fotelu z wielkim złotym zegarkiem. Obok nalewa sobie koniaku do kieliszka. Potem odpala cygaro i mówi, dobrze, już numer na przelewy jest uruchomiony. Jak kwota dojdzie do 5000 dolarów, zacznę się dzielić. Egzotyka. Ale powiem wam, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo co jest twoim koniaczkiem i twoim cygarem, żebyś się ruszył wreszcie? Czy tylko za zapłatę pójdziesz? Czy ja pójdę tylko za zapłatę? Gosia i Jurek Rycharscy rzucili mi wyzwanie. Powiedzieli, Marek, zastanów się nad tym, co lubisz. Powiem wam, jedna z rzeczy, która mi przyszła do głowy. To jest powrót do moich marzeń z dzieciństwa. Marzeń o tym, że życie z Bogiem jest szczęśliwe. To była myśl taka, że co? Że chciałbym być pastorem bez brania pieniędzy ze zboru. Powiem wam, taki, jakby ktoś miód na moje serce zaczął lać. Jestem wolny. Jestem wolny. Jestem wolny. Nie zależy od wspólnoty, nie zależy od nikogo. Jadę na 100%. Gaz do dechy, kto hamuje, ten przegrywa. Dziecięca radość wraca do serca. Zastanów się, co lubisz. Asekuracja, komfort, sklejenie się z innymi wierzącymi, razem, mości panowie, to jest droga donikąd. Ktoś musi być pionierem. Ktoś musi wziąć kasę od Izabeli Kastylijskiej i pojechać do Ameryki. I zabrać ze sobą 100 ludzi, którzy boją się, że spadną z krawędzi ziemi, jak tam popłyną. Ostatnio słuchałem programu, ktoś powiedział, że prawdopodobnie największym wyzwaniem dla Kolumba była jego załoga, która wierzyła, że za chwilę spadną. A ja wam mówię, że spadniecie wszyscy. Bo wszyscy idziemy do Pana, a nie do pozostania na wieki wieków, amen, tu na ziemi. Więc ja mówię dzisiaj też do siebie. Ale słuchajcie, tak przez wieki był budowany Kościół właśnie w taki sposób, na ofiarowywaniu się ludzi, konkretnych ludzi. Pastorze, ale czy będzie lepiej? A skąd ja mam wiedzieć? Przez ten rok zażynają każdą moją nadzieję w każdym tygodniu. W tym tygodniu znowu mamy przez 3 dni wzrost zachorowań. A ja przez cały rok zaglądam na te wykresy jak po prostu wystraszony dzieciak zza węgła domu, czy już spada, czy nie spada. I mówię, no wreszcie musi przecież spać, no już rok nas trzyma, no niech nas puszczą. I nie puszczają, opowiadają o drugiej fali, trzeciej fali, czwartej. W tym tygodniu otwieram jakiś news. Dlaczego szczepionki nie będą działały? A szczepionki już były też kolejnym taką nadzieją zza węgła. A co mają powiedzieć chrześcijanie w Korei Północnej? Za jakiego węgła oni mają patrzeć? Amerykanie ich wyzwolą? Koreańczycy z południa ich wyzwolą? Kim nagle umrze albo się nawróci? Na co oni czekają? Na nic nie czekają w tym świecie. Ja czekam. Ja zaglądam. Ja się przyglądam. Rozglądam się. Patrzę na polityków i sobie myślę, no Boże, w takiej tragedii narodowej, no to naprawdę chyba można się już ogarnąć, nie? Nawet po prostu ci skorumpowani i źli już chyba po prostu zobaczą, że ludzie cierpią, to coś będą robić. Gdzie tam? Ci to dopiero kotlety teraz zaczęli smażyć. Bo im gorzej, tym lepiej tak naprawdę. Więc idziemy! Ludzie szukają nadziei, nie ma ich. Pandemia nie schodzi, politycy nie pomagają, a ostatnie raporty mówią o kurczącej się gospodarce. Ludzie zarabiają coraz mniej, tracą robotę i końca nie widać. Ta-da! Pastorze, a czy nas Kościół pewnego dnia będzie taki fajny, taki trochę taki jak Betel będzie? Nie denerwuj mnie już, ani troszkę mnie nie denerwuj. Człowieku, nie potrzebujemy niczego. Nie potrzebujemy krzeseł, nie potrzebujemy ścian, potrzebujemy Chrystusa, który płonie w naszych sercach i jest nadzieją żywą. A cała reszta do kosza. Cała reszta to jest ten środeczek. Najbardziej beznadziejny. Od którego się wzbiera na wymioty. Jakie jest życie z Bogiem? Zdecyduj się. Albo jest do bani to życie z Bogiem. Śmierć, ofiarowywanie się, oddanie wszystkich pieniędzy, oddanie swojego ciała na ukrzyżowanie i w tym samym momencie fantastyczne, bo zmierzające prosto na spotkanie z Panem. Ten środek jest do wywalenia. A jego mamy najwięcej w naszym życiu. Lekkości, obawy, strachu, beznadziei i troski. A wszystko jest związane z tym, że opieramy się nie o to, co trzeba. Opieramy się o nadzieje, które są martwe. O których Słowo Boże mówi, że każdy, kto się na nich opiera, ten się rozczaruje. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie. Co to jest ciało? To jesteś ty, który sobie wymarzyłeś sukces. Nie osiągnąłeś sukcesu, masz żal, bo uważasz, że ci się należał. Mam dla ciebie dobrą nowinę. Nie należy ci się żaden sukces. Należy ci się śmierć i kara, a nie sukces. To nasze ego wrzeszczy. Daj mi sukces, nakarm mnie, zaspokój mnie, wywyższ mnie. O, nie dostałem tego, co chciałem, a inni dostali. Nie wyrastamy z dziecka od takich rzeczy. Ja przyszedłem do mojego taty i mówię, tato, już moi wszyscy koledzy w klasie mają gruntika. A ja mam z pierwszej komunii sprzed 5 lat radyjko tranzystorowe, tylko długie fale. Więc nawet trójki nie mogłem odbierać. I wiesz, to jest dobrze, jak jesteś dzieckiem i masz żal, że twoi znajomi mają lepiej i mają po prostu, wiesz, kasety. Ja mówię, tato, kup mi jeszcze jedną kasetę do tego grundika. Jedna ci nie wystarczy? Mi tato już ją tyle razy nagrałem, skasowałem, że już tam prawie nic nie słychać. A mój kolega, który miał kuzyna w Niemczech, miał wszystkie kasety, nówki, sztuki zafoliowane, Pink Floydów, Deep Purple, Beatlesów i po prostu Bóg wie kogo tam jeszcze. I wypożyczał nam na 3 dni. Ja to przynosiłem jak Najświętszy Sakrament do domu. Wkładałem do mojego Grundika, a on jeszcze dar się na mnie, tylko niech ci nie wkręci, uważaj. I siedziałem, medytowałem, to każdą tą kasetę, układałem puzzle po 1000, po 3 razy, żeby tylko ten grundiczek grał mi. Wiesz, i to jest dobrze, jak jesteś dzieckiem i takie rzeczy tobą ciorają i czochrają. To jest spoko, ale jak jesteś dużym chłopcem, no to bida. Ale niestety, ja jestem takim dużym chłopcem od czasu do czasu. Panie, jestem pastorem od 30 lat! Dlaczego tu jest 100, a nie 300? Przecież dobry jestem. Wszyscy mówią, że jestem dobry, że dobrze głoszę. Ciągle mi to mówią. Pastorze, ty jesteś fajny, ty dobrze głosisz. No gdzie to jest? Moje ego domaga się rezultatów. A niedawno Andrzej Nędzusiak wrócił z Bośni, kraju muzułmańskiego, w większej części Bośni i Hercegowiny i mówi, Marek mówi, byłem w super kościele w Sarajewie, duży zbór. Ja mówię, tak? Tak, bo oni tam mieli trudności, oni tam mają trudności z głoszeniem Ewangelii, i to mają trudność, i tam mają trudność. Ja mówię, to super. No i oni się przebili, słuchaj, przebili się, mają taki super mega kościół teraz. Jaki? 11 osób. Jak to? 11. Mówi, tak, bo tam kościoły są przeważnie po miastach i wsiach, są 3-4 osobowe. To jest przeciętna wielkość zboru w Bośni i Hercegowinie. A oni mają 11 mega church. Przełom! Widocznie ten lider musi być namaszczony. Nie jakiś tam fafarafa, kaznodzieja. Musiał Boga za nogi złapać. Nasze porównania, nasze głodne ego. Wszystko zależy. Możesz być liderem uwielbienia w Betelu. I tylko po prostu wiesz, powieką jedną mrugniesz i już 3 nagłośnieniowców leci, żeby ci po prostu zrobić dywany wokół ciebie i ci podpiąć wszystko, co trzeba. Ale możesz być liderem uwielbienia w podziemnym kościele koreańskim. I uczysz innych śpiewać bezdźwiękowo. Bo nie wolno wydać dźwięku, bo przyjdą i pozabijają. I jesteś liderem uwielbienia. Który jest bardziej namaszczony? No ja, wy nie znajdujecie odpowiedzi, ja widzę. Wy się wahacie. No pewnie, że ten z Betel, nie? I poszło w sieć i po prostu wszystkie internety skoszone i ludzie leżą na ziemi. Przez całą sobotę drgawki, Betel nagrał nową płytę. A tam po prostu Koreańczycy na kolanach w kompletnej ciszy śpiewają dla Pana. I teraz ja, Marek Ciesiłka. Czy mi się nie należy 300 osób? Ciesiłka, nic ci się nie należy. Zostałeś wyciągnięty z błota maślaku. W Elblągu na Wozowa 4 mieszkałeś, nic nie miałeś, nawet grundika nie miałeś. Nic nie miałeś. Kim ty byłeś? Ani twoi rodzice nie byli antykomunistami, ani komunistami nie byli. Takie nic. Mój tata w stanie wojennym nie chciał mi tłumaczyć, co się dzieje wokół. Miałem 13 lat, a mój tata ze mną nie chciał rozmawiać, tylko mówił, nie interesuj się. Kumple chodzili z opornikami, z jakimiś agrafkami. Wszyscy kumple wszystko wiedzieli, ja nic nie wiedziałem. Oni patrzyli na mnie jak na wariata. Z szlachty też nie byłem. Ciesiłka jest chłopskim nazwiskiem z Wielkopolski. Mój pradziadek pierwszą ziemię dostał po pierwszej wojnie światowej. Wcześniej mieszkał na czworakach przy dworze. I taki ciesiłeczka urodził się w bloku w Elblągu. w robotniczej rodzinie i teraz on jest wielki mąż Boży. I jemu się należy 300 osób zboża. Tak głoszę do siebie, bo wiecie, ja to później będę jeszcze w tygodniu 3 razy słuchał, więc muszę dobrze powiedzieć. Żeby to na mnie wywierało taki sam wpływ, jak teraz wywiera. Powiem wam, wszyscy to mamy. Wszyscy mamy nadzieje zbudowane na gnijących fundamentach. Komfortu, marzenia o sukcesie, obietnicy, że nas wesprą ludzie i że dojedziemy jak po prostu sonda na Marsa. Wszyscy to mamy o swoim życiu. Wszyscy to mamy. Ja w tym tygodniu to miałem, w środę. Dzwoni Zbyszek Dębski, niech go Bóg błogosławi obficie. Cześć Marek, chciałem zadzwonić, bo się zobaczymy dopiero w przyszłym tygodniu, bo jedziemy z całą rodziną 4 dni na narty. O, niech mu Bóg błogosławi. Niech mu Bóg błogosławi obficie. Ja w tym roku nie byłem na nartach, a przez ostatnie kilka lat zawsze byłem. A teraz ktoś z was siedzi na sali i mówi: nasz pastor to jest totalny jakiś bezbożnik. Ja ani razu nie byłem na nartach. Wiecie, i to się po prostu, to się mieli, magluje, to się nigdy nie kończy. Pastor Wojtek z Giżycka, z którym razem byliśmy w Afryce, ja już byłem któryś raz, on był pierwszy raz, i siedzieliśmy któregoś dnia wieczorem tam po jakiejś konferencji, on się naoglądał tej Ugandy wtedy i tak, ja mówię: Wojtek, jakie masz refleksje? A on mówi: wiesz co? Na całym świecie jest to samo. Ten, co ma 2 miski ryżu, a nie 1, jest pyszny, a ten, co ma 1 miskę ryżu, a nie 2, jest zazdrosny. Ja mówię: co ty do mnie gadasz? A on mówi: wiesz co? Ci ludzie w Ugandzie są tacy sami jak w Polsce, identyczni. Ja mówię: gdzie identyczni, Wojtek? Oni są czarni. On mówi: nie. Mówi: wszyscy ludzie są identyczni. Mają te same pasje, mrzonki, zazdrości, gorycze, nieprzebaczenia, wyidealizowane wyobrażenie o życiu, nakręcenia, które ich pędzą gdzieś w sufit. Powiem wam, nic z tego nie będzie. Okej. Okay. Pierwszy list Piotra. Przeczytajmy kilka wersetów. Jak to mówi Surprise, zróbmy, jak to mówi, zalegalizujmy to kazanie. Zróbmy je oficjalnym poprzez podanie konkretnych wersetów. Pierwszy list Piotra, 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia, powiedzmy, miłosierdzia!
Miłosierdzia.
Powiedz głośno: miłosierdzia!
Miłosierdzia!
Głośniej!
Miłosierdzia!
Bo na miłosierdzie to się kojarzy 5 zł na dziecko walczące na raka, 3 zł tam, 2 zł tam dla wolontariusza. Zlitujmy się, ja nie potrzebuję łaski i miłosierdzia. A tu jest powiedziane, że dla swojego wielkiego miłosierdzia Bóg zrobił coś dla nas. Co zrobił dla nas? Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jak jesteśmy odrodzeni do nadziei żywej? Nie przez to, że słuchaj, chciałem ci powiedzieć, że będziesz miał dobre życie. Obiecuję. Jak oddasz życie Jezusowi, Bóg weźmie, tu ci wysmaruje drogę oliwą. Jak się poślizgniesz na początku, to już będziesz jechał i będziesz zadziwiony. Nie. Nadzieja żywa jest nam dana przez to, że Jezus został wzbudzony z martwych, a wcześniej był martwy. Więc my dzisiaj wiemy, że nawet jeśli umrzemy, to będziemy żyli. I to jest nadzieja żywa. Przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nie nadzieja żywa, że będzie lepiej. Że jakoś to będzie. Że jakoś to dojedziemy. Halleluja. 2:13. Kolejny werset, 13. 1 Piotra 1:13. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwimi będąc, połóżcie całą nadzieję w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. W czym mamy złożyć całą nadzieję? W czym? W łasce. Czym jesteśmy zbawieni? Z łaski przez wiarę. Nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił. My jesteśmy rozczarowani sami sobą i swoimi dążeniami i swoimi walkami. Ja jestem rozczarowany. Przez całe życie jestem rozczarowany. Moja żona patrzeć na mnie nie może. Jak przychodzę z taką miną po prostu zbitego pudla od czasu do czasu. Ona już wie, że ja sam siebie złoiłem przed chwilą. Nikt nie musiał mnie zaatakować. Ja sam po prostu siebie gryzę. Jak psychopata zupełnie. A tu jest powiedziane, że nadzieję mamy położyć w łasce, która jest nam dana przez Jezusa Chrystusa. Przez objawienie się Jezusa Chrystusa. Wiecie, powiem tak. Życie dzieli się zawsze na trzy momenty. Zawsze jesteś w jednym z tych trzech momentów. Zastanów się, czy nie jesteś w jednym z nich. Pierwszy moment, pierwszy etap to jest dążenie do sukcesu. Masz swoje marzenie i ciśniesz. Wielu ludzi wywala się na tym etapie, ponieważ przestrzeliwują, bo myślą, że jak już są na tym wysokim, pędzącym, szybkim koniu, to już sukces jest gwarantowany. Więc zaczynają wydawać, planować, szaleć, odpoczywać, relaksować się, nie rozumiejąc, że to jest tylko jakiś etap. Na czym pokładają nadzieję? Pokładają nadzieję na swojej bieżącej, dobrej sytuacji, bo są w drodze na szczyt właśnie. Więc chcą go szybko osiągnąć. Więc swoje ego zaprzęgają, żeby szybko się tam znaleźć. Szybko chcą połknąć i skonsumować. Nie słucha się starszych, ulega się młodzieńczym pożądliwościom, młodzieńczym pasjom, żeby tylko jak najszybciej się tam znaleźć. Co mówi Słowo Boże? Połóżcie swoją nadzieję w łasce. Człowiek, który dąży do sukcesu i nawet ma świetlaną perspektywę, że za chwilę tam będzie, jeżeli chce tam się znaleźć, musi swoją nadzieję położyć w łasce. I w tym momencie, kiedy nawet już jest droga wybrukowana do sukcesu, powiedzieć, to wszystko mam i zawdzięczam Chrystusowi. I obym nigdy o tym nie zapomniał. W Herrnhut, znacie tą miejscowość, nie będę tego tematu rozwijał, bracia Morawscy, przebudzeniowa miejscowość, nowożytny ruch misyjny, w Saksonii, zbudowali zbór. Przyjechali z Czech jako prześladowani chrześcijanie. Hrabia Zinzendorf dał im po prostu puste pole. Oni powiedzieli, zbudujemy tu miasto, będziemy zajmować się włókiennictwem, będziemy po prostu handlować. Zbudowali miasto. I na środku zbudowali centralnie zbór. Niesamowita zupełnie budowla, polecam wam. Nie ma, wszystkie ściany cztery są jednakowe. Byli ewangelicznie wierzącymi, nie wierzyli w ołtarze. Mieli specjalną ławkę dla starszych, która stała przodem do ludzi. I ona była identyczna jak tamte wszystkie. Jedyne, co ich wyróżniało, to to, że siedzieli twarzą do ludzi. Organy były z boku. Płaska podłoga, żadnych podestów. Wiedzieli, w kogo wierzą i nie chcieli budować kościoła. Jak zakładali fundament, to wyryli na granitowej ławie napis. Ten budynek będzie stał tak długo, jak długo będzie głoszona łaska. I słuchajcie, przez 300-400 lat nic się nie działo w Herrnhut. Herrnhut wysyłało misjonarzy na cały świat. Był niesamowity ruch misyjny. Ludzie sprzedawali się w niewolę jako niewolnicy, żeby dotrzeć do Ameryki Południowej, niektóre zakątki Afryki. Tam, gdzie nie można było inaczej dostać się, trzeba było się sprzedać, bo nie mieli jak tam dojechać. I przychodzi rok 33 w Niemczech. I nagle ci ludzie stwierdzają, że jeżeli ktoś chce zrobić porządek w kraju, to należy się o niego modlić i go błogosławić. I tak jak w wielu ewangelicznych i protestanckich zborach w Niemczech, nagle na budynku pojawiają się swastyki. To jest bardzo popularne było w tamtym czasie w Niemczech. Naprawdę Bogu Ducha ludzie winni robili takie rzeczy. Trochę tak, jakbyśmy dzisiaj mieli biało-czerwone flagi na zborze powiedzieć. Takie to były dla nich emocje. Ale oni w to weszli. Przychodzi Armia Czerwona, wyzwala miasto bez żadnych zniszczeń. Tydzień po wyzwoleniu miasta jakiś pijany żołdak podpala zbór. I zbór jest wypalony do fundamentów. I kiedy my jesteśmy tam jakieś 10-15 lat temu, przewodnik, który nas oprowadza, mówi: to stało się dlatego, że na fundamencie było napisane: dopóki będzie głoszona łaska, budynek będzie stał. Wszyscy jesteśmy na jakimś etapie drogi do sukcesu. Musimy wiedzieć, że nasza nadzieja musi być złożona w łasce, a nie w nas. To, co masz, to nie dlatego, że jesteś taki fantastyczny. To, co ja mam, w ogóle nie zawdzięczam sobie. Mimo tego, że dostaję kwiaty i ludzie mi torta przynoszą, mówią: Maryczku, lubimy ciebie. Po prostu, jak to się mówi, dam się lubić. Ale nie jestem fantastyczną osobą. Wszystko, co mam, zawdzięczam łasce. To tylko diabeł przychodzi od czasu do czasu i mówi: dobrze, Marek, uczyłeś się, tak, tak, uczyłeś się. I poszedłeś na studia, a potem się nawróciłeś, tak, to ty Boga znalazłeś, tak, to ty go znalazłeś. A potem, kiedy inni nie chcieli, ty chciałeś zostać pastorem. Chwała ci, Mareczku. Są wszystko po prostu demoniczne historie, które powodują, że się wywalamy na naszej drodze życia, kiedy chcemy zaczerpnąć dla siebie. Drugi moment naszego życia to jest moment, kiedy odnosimy sukces. Kiedy dochodzimy do tego miejsca. I wtedy, jak nie pokładamy nadziei w łasce i nie jesteśmy poddani Bogu, to już nic więcej dalej w życiu nie planujemy. Rozsiadamy się. To jest ta węgliczna przypowieść o gościu, któremu pola obfity plon wydały. I on osiadł na tych plonach. On mówi: zburzę jedną stodołę, zbuduję większą, zgromadzę i mam do końca życia, odniosłem sukces. Po raz kolejny ego. Złóż swoją nadzieję w łasce i zapytaj się: Panie, co dalej, zanim dojdziesz do miejsca sukcesu? Zachęcam cię, jeżeli już wiesz, że za tydzień dostaniesz podwyżkę, za 2 tygodnie zaczynasz nową pracę, za miesiąc wychodzisz za mąż albo się żenisz, za 3 tygodnie rodzić się dziecko, nie wiem, za miesiąc zmieniasz kościół na fajniejszy, cokolwiek tam masz w swoim sercu, to mówię ci, już planuj następny krok, bo wiedz, że do tego miejsca sukcesu doprowadziła cię Boża łaska i dalej chce cię prowadzić. Więc poddaj się, bo inaczej zdobycie szczytu będzie twoim końcem i zostaniesz tam na wieki. Jak trupy na Monteverestie, których jest coraz więcej. I wreszcie jest trzeci moment naszego życia, wtedy, kiedy odnosimy porażkę. To jest bardzo newralgiczny moment. Ponieważ odnosimy porażkę, ale Bóg nie zabiera nas z tej planety i żyjemy dalej. I nie wiemy, jak sobie poradzić z tą goryczą przegranej, że nam nie wyszło, a nam się należało, a powinniśmy, a powinno być dobrze. Wtedy również musisz całą swoją nadzieję położyć w łasce, w żywej łasce i powiedzieć: Panie, jestem w tym miejscu, ale moje życie się nie skończyło. Dalej należy do ciebie. Prowadź mnie. Co ja powinienem teraz zrobić? I wiecie, mówiłem o pierwszych chrześcijanach, ale wiecie, jak się spojrzy na życie ludzi zaangażowanych w przewroty rewolucyjne, w przemiany polityczne, różnego rodzaju dysydentów w różnych krajach, takich jak Mandela w Afryce Południowej, albo innych, którzy przesiedzieli wiele lat w więzieniu. Cechą charakterystyczną dla wielu z nich było to, że nawet jak siedzieli w więzieniu, czyli w miejscu porażki, to postanowili nie siedzieć w tym więzieniu. Ale prowadzili w tym więzieniu życie duchowe, czytali książki, dyskutowali i po wyjściu z więzienia byli przygotowani do pełnienia funkcji publicznych. A co by się stało, gdyby w tym więzieniu stracili nadzieję i stali się bierni? Więc jesteś w jednym z tych trzech momentów. Albo dążysz do sukcesu, polegaj tylko na łasce. Albo odniosłeś sukces, polegaj na łasce. Wiesz, że to nie twoja siła ci tam zaprowadziła, pytaj o kolejny krok. Zjeżdżasz w dół, poniosłeś porażkę, nic się nie kończy. Może wręcz przeciwnie, właśnie według ciebie to jest porażka, a według Boga to jest sukces. Słuchajcie, my tu jęczymy, a może Bóg na niebie mówi: chwała Bogu, wreszcie Kościół zaczął się trochę modlić w tej pandemii. Zaczęli bać się, to się zaczęli modlić. Może trzeba jeszcze te wolumeny podkręcić. Ja nie wiem, nie znam się na Bogu. Podobno według Pisma nie ma w nim odmiany ani chwilowego zaćmienia i tylko wszelki datek dobry i dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. Tak jest napisane, więc może on tam tych wolumenów cierpienia nam nie dokręca. Ale ja nie wiem, jak dobry Bóg mógł sprawić, że przez 4 wieki lała się krew chrześcijan, a Bóg wszystko, co im dał, to objawienie Jana, żeby nie pękali, bo wszystko dobrze się skończy. Więc ja się na Panu Bogu nie znam. Ale znam się na łasce, na wierze, na nadziei, na zrzucaniu swoich trosk na Pana. I my wszyscy powinniśmy się na tym znać. Bo nasze życie, jeśli nie będzie zbudowane na łasce, to będzie zbudowane na niczym i się rozpadnie. Jednych życie rozpada się już, jak dążą do sukcesu i wywalają się w pierwszych latach życia. Ach, jak cudowna żona była, jaka piękna kobieta, jakie niesamowite wesele. I po kilku latach poszło. I drugi, jakie piękne miał dzieci. Super, poszło. Trzeci, jaki piękny miał biznes i zbankrutował. I na czym wtedy budujesz? Na łasce? I z niej czerpiesz nadzieję, jak mówi 1 Piotra 1,13? Połóżcie nadzieję całkowicie swoją w łasce. Trzeci rozdział 1 Piotra. Dzisiaj nie będzie zbyt oficjalnie, będzie tylko kilka wersetów, bo mam tu ich za dużo, więc wszystkich nie powiem. Trzeci rozdział, 3-5 werset. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. 4. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego, cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu. Jeżeli masz nadzieję w Bogu i w ten sposób się przyozdabiasz, to jesteś człowiekiem łagodnego, cichego i pokornego ducha. To jest klejnot, do którego jesteś powołany. Ale kiedy go możesz mieć? Wtedy, kiedy położysz swoją nadzieję w Bogu. Ilu z nas pokłada nadzieję w Bogu? Tylu, ilu czyta słowo. Tylu, ilu się modli. Tylu, ilu uczestniczy w życiu wspólnoty. Bo to są wymierne, zewnętrzne objawy tego, że przykleiłeś się do Boga. Nie modlisz się? Na czym ty polegasz? Ja polegam bez modlitwy. Powodzenia. Zamieniłeś chrześcijaństwo na gimnastykę tai chi. Musisz się modlić. Bez ustanku. Wtedy składasz świadectwo, że polegasz na Bogu. Wspólnota ci niepotrzebna? A co mówi jego słowo? Że nie ma życia dla wierzących bez wspólnoty, bez sklejenia się z nią głębokiego. Nie możesz. Nie czytasz słowa? Skąd będzie twoja wiara? Z dwóch kazań z Betelu, błogosławionego na dzisiejszym kazaniu przeze mnie szczególnie, że sobie jakieś fajne kazanie, które cię podkręci, wzbudzi, podkręci raz na jakiś czas, trzeba czytać codziennie. Polecam wam film Profesor i Szaleniec. W tym tygodniu obejrzałem, polecałem już go w internecie. Jest tam taki obłąkany człowiek. W pewnym momencie pada tylko jedno zdanie. Nie będzie dzisiaj spoilera. Wyjątkowo. Pada jedno zdanie. Ten szaleniec mówi. Jak biegnę za słowami i poszukuję słów, to nie ścigają mnie moje straszydła, które mnie straszą. Musicie zobaczyć film, to wtedy to będzie piękne. Ale powiem wam, słyszałem to zdanie i powiedziałem, Boże, dziękuję Ci za łaskę, że w ostatnim pół roku tego drugiego COVID-u codziennie rano siadam i po prostu bez względu na to, czy moja żona siedzi obok, czyta Biblię, czy przegląda Facebooka, ja nie włączam komórki, dopóki nie przeczytam swoich porannych rozdziałów. Naprawdę jestem Bogu wdzięczny, że okazał mi łaskę. Łaska przyszła w ten sposób, że zobowiązałem się przed innymi mężczyznami, żeby mnie sprawdzali. Więc to dodatkowa łaska. Ale powiem wam, bez tego ja nie wiem, gdzie ja dzisiaj bym był. Po tych przeżyciach, które mam w ostatnim roku, to już może byłbym na emeryturze. Bo już byłem na takich poziomach w tym okresie. Nie czytasz słowa, nie modlisz się, nie prowadzisz życia wspólnotowego? Nie polegasz na Bogu. Polegasz na sobie, na własnej sile. Złóżcie całą swoją nadzieję w łasce. Klejnot łagodności, pokory, wiary, miłości jest zbudowany na nadziei złożonej w Bogu. I teraz na koniec dochodzimy do końca. Pierwszy list Piotra 3:15. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w waszych sercach, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z waszej nadziei. Ostatnia rzecz na temat nadziei jest taka, że nadzieja musi być głoszona. Jeżeli nie jest głoszona, to nie jest nadzieją. Słowo Boże mówi, bądźcie gotowi na to, żeby zdać sprawę z nadziei, wytłumaczyć się sprawę z nadziei. Niektórzy z nas nie mają szansy w ogóle danej, żeby tłumaczyć się z nadziei, bo nie widać żadnej nadziei po naszym życiu. Słuchajcie, uśmiechajcie się do mnie, nie jesteście w katolickim kościele. Od niektórych z nas nikt się nie domaga zdania sprawy z nadziei. Dlaczego? Bo beznadzieja jest, mieszka w naszym życiu. Nie ma radości, nie ma entuzjazmu, nie ma miłości, nie ma ofiarowywania się, więc nie ma też pytania o nadzieję. Nadzieja, żeby wykonała swoją pracę, żeby Bóg wykonał swoją pracę, musi być głoszona. Halleluja. Nadzieja musi być głoszona. Halleluja. Nadzieja musi być głoszona. Dobrze, na koniec muszę wybrać jeszcze jeden fragment, taki miałem tutaj fajnie zapisany. Kaznodziei Salomona 9:4. To będzie najlepsze. To zapamiętacie, bo to jest bardzo plastyczne. Ja na pewno zapamiętam. To jest o mnie. Nie wiem, czy wiecie, Kaznodziei Salomona 9. Nie wiem, czy wiecie, na Bliskim Wschodzie jedna z najgorszych rzeczy to był pies. Nawet Jezus mówi, żeby się bać psów. Dzisiejsi miłośnicy przyrody mają problem z tymi wersetami Jezusa, kiedy mówi o psach. Na Bliskim Wschodzie do dzisiaj w świecie arabskim nazwanie kogoś psem jest najbardziej plugawą rzeczą. A co mówi kaznodzieja Salomona? 9:4. Kto należy do grona żyjących, ten jeszcze ma nadzieję. Gdyż żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Kto należy do grona żyjących, ten jeszcze ma nadzieję. Gdyż żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Jeżeli żyjesz, bez względu na to, za kogo siebie uważasz, to jesteś lepszy od martwego lwa. Nieważne, czy jesteś żmiją, skorpionem, jaszczurką, myszą szarą, pawiem. Jeżeli żyjesz, to ciągle jest nadzieja, bo żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Więc dzisiaj, w tym miejscu swojego życia, w którym jesteś, możesz jeszcze zmienić kierunek swojego życia. Jeszcze jest nadzieja dla ciebie, żebyś mógł wrócić do nadziei. Do nadziei, jaka jest żywa nadzieja w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I zacząć żyć. Przyjąć te fakty, że lepiej już nie będzie. I powiedzieć, muszę się ofiarować. Koniec. Muszę pójść na głęboką wodę. Ludzie pytają, ale czy to się kiedyś skończy? Powiem wam, naprawdę. Z Maćkiem rozmawialiśmy o tym nawet już kilka razy. Maciek wraca do tego. Nie wiem, czy chce pracę zmienić. Nie wiem. Może to jest powód. Ale mieliśmy taką rozmowę, że na osi czasu, historii Polski, czy Europy, czy świata, to wiesz, te ostatnie 80 lat po II wojnie światowej to jest wybryk natury, a nie stan normalny. Tylko, że my urodziliśmy się w tym czasie anormalnym, czasu długiego pokoju po II wojnie światowej, my innego czasu nie znamy. Kiedyś zrobiłem takie zestawienie wszystkich ofiar śmiertelnych stanu wojennego. I obok pogromów żydowskich w okresie międzywojennym. Ofiary śmiertelne. My dzisiaj żyjemy, tak, to był straszny, ten Jaruzelski, ten grudzień 70 i później stan wojenny i ofiary śmiertelne. Słuchajcie, to było ponad 15-20 razy mniej ofiar niż zamordowano Żydów w okresie międzywojennym. Kto o nich słyszał? Kto o nich mówi? Kto im stawia pomniki i robi apele i manifestacje? Naprawdę, jeżeli taka ilość ofiar stanu wojennego jest dla nas takim wielkim halo, to nie dziwne, że my żyjąc dzisiaj nie jesteśmy gotowi na żadne ofiarowywanie się. A mówię wam, że ten czas, ja wierzę i tak mi się wydaje, chociaż modlę się, żeby on trwał jak najdłużej i żeby moje dzieci wychowane w puchu nie musiały przechodzić nagłego hartowania, niech trwa jak najdłużej, ale i tak z perspektywy historycznej to jest w ogóle ewenement. Więc mówię wam, wróćmy do prawdy. Jesteśmy Kościołem. Dzisiaj jak zbór ma drewniane ławki, to jest passé. Pastor nie ma tygodnia, gdzie ludzie nie przychodzą, mówią, pastorze, już we wszystkich zborach zmienili na krzesła tapicerowane. Słuchajcie, a może to jest wybryk czasów, że my mamy takie kościoły. Może właśnie to, co my tu mamy, jest nienaturalne. Ale ja nie przesądzam, bo nie wiem. Ale przesądzam o jednym. Nakarmmy się łaską i ciśnijmy do przodu, bo to jest nasze przeznaczenie. I przestańmy dokoptowywać kolejnych elementów komfortu do swojego życia. Bo to znaczy, że naszą nadzieję składamy nie tam, gdzie trzeba. Jeszcze więcej podróży, jeszcze więcej przeczytanych lektur, jeszcze więcej przyjemności, jeszcze więcej obejrzanych filmów. Powiem wam, moja żona ma coraz więcej pracy. Jako terapeutka. Jednym z pięciu elementów, posłuchajcie sobie kazania sprzed roku, biblijna profilaktyka zdrowia psychicznego, jednym z głównych pięciu elementów cywilizacyjnej depresji jest niekończące się poszukiwanie szczęścia współczesnego człowieka. Normalni ludzie przez wieki walczyli z przeciwnościami, a nie poszukiwali szczęścia. My dzisiaj zamiast walczyć z przeciwnościami, poszukujemy szczęścia. I wiecie, i to się musi wydarzyć w życiu Kościoła. Bo my jesteśmy powołani do tego, żeby głosić nadzieję żywą tym, którzy idą do piekła. My jesteśmy zobowiązani, żeby budować Jego ciało, wzmacniać Jego ciało, bo Słowo mówi, że mamy jedni drugich budować. A nie, że jakaś grupka fanatyków i zborowych aktywistów pruje żyły, żeby cisnąć sprawę do przodu. Chociaż dla tej grupy aktywistów, już miałem wcześniej poselstwo, lepiej nie licz, że się ktoś dołączy, bo wtedy twoja nadzieja jest źle zbudowana. Ale jeżeli się nie przyłączyłeś, no to na czym polega twoja nadzieja? O kogo się oparłeś? Za kim biegniesz? Halleluja. Mocne kazanie. Będę miał ciężko po nim, ale sobie go przesłucham kilka lat. Kilka razy, przez kilka lat. Proszę, o Boże, teraz mam nadzieję, że nie prorokowałem. Daniela 11. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać.
Amen.
Ten człowiek, którym miałem wam jeszcze opowiedzieć z tych działaczy politycznych, bo mówiłem o chrześcijanach prześladowanych, taki jeden gostek, o którym ostatnio czytałem, taka postać niezbyt pozytywna, skończył jako zamordowany polityk, Malcolm X. Człowiek, działacz na rzecz wyzwolenia Afroamerykanów. Nie polecam jego metod. Był w kontrze do Martina Luthera Kinga, ale był człowiekiem wychowanym na Harlemie. Popadł w przestępczość. Nawet był sutenerem przez jakiś czas. Handlował narkotykami. Wylądował w więzieniu na 10 lat. Po wyjściu z więzienia stał się działaczem politycznym. Był przyjmowany przez głowy państw na całym świecie. Zwiedził całą Afrykę, obie Ameryki, był po prostu śledzony przez całą resztę życia przez FBI jako podejrzany działacz komunistyczny na terenie Stanów Zjednoczonych. Jak się go pytali, panie Malcolm, jak to jest, że pan jest taki erudyta, ma pan tyle do powiedzenia i ma pan opinię na każdy temat. Słyszeliśmy, że pan się wychował w biedocie. On w ogóle w domu dziecka się wychował, w Harlemie, bo jego ojciec był alkoholikiem, matka gdzieś tam odeszła. Jaki pan uniwersytet skończył? On miał tylko jedną odpowiedź. Książki skończyłem. Ale przez 10 lat przeczytał kilka razy bibliotekę. Wszystko czytał. Spinozę, filozofów, niczego. Wszystko, co szło, czytał. To jest tutaj o tym powiedziane. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Daniela 11. Zawsze w momencie kryzysu możesz usiąść i czekać i przebimbać, patrzeć się w telewizor, a możesz nawet, będąc w więzieniu, nie być w tym więzieniu. Ten właśnie gość, który, tak jak mówię, nie jest pozytywnym bohaterem dla mnie, ale kiedy go pytano, to on powiedział, największe lata wolności to było tych moich 10 lat w więzieniu. Byłem absolutnie wolny. Możesz być w kryzysie, a możesz działać. Ważne, żebyś działał, żebyś się nie zatrzymał. Możesz działać, a możesz siedzieć. Siedzenie pozbawi ci resztek nadziei. Działanie zmusi się do zaczerpnięcia z nadziei. Tak, działanie zmusi się do tego, żeby zaczerpnąć nadzieję. Siedzenie nie będzie wołało o nadzieję. Więc działaj, porusz się. Do czegokolwiek Bóg cię powołuje. Zrób to. Nie milcz. Mów. Pisz. Nagrywaj. Komponuj. Pracuj. Twórz biznesy. Przyłącz się do kościoła. Zacznij działać w kościele. A, właśnie, dzisiaj mam prorocze poselstwo dla wszystkich, którzy mnie oglądają. Przyjacielu, oglądam na teraz prawdopodobnie około 100 osób. Tak, jesteśmy dalej online? Tak, jesteśmy, dobrze, dobrze. Słuchaj, przyjacielu, ja wiem, że już od roku nie chodzisz do swojego zboru, bo macie mały zbór, 20-30 osobowy i twojego pastora nie stać na transmisję. Ja cię zaklinam w imieniu Jezusa. Wróć do swojego kościoła i do swojego pastora. Amen. Amen. Tak, tak. Bo pandemia spowodowała, że ludzie siedzą w piżamach i mają w nosie Bożą pracę. I nie chcą się poruszyć. Pastor nie może zrobić online, ale zwołuje modlitwy. A na tą modlitwę nic nie przychodzi, tylko się pytają, a czy modlitwa też będzie online? Ludzie, opamiętajmy się. I później się tak dzieje, że ludzie lecą do tych kościołów, które fajnie wyglądają w kamerze. A prawdopodobnie to nie są najlepsze kościoły. Bo najlepsze kościoły to są mega churche w Bośni i Hercegowinie. Bez transmisji. I bez sali spotkań. Obudź się. I zacznij działać. A będziesz zmuszony do zaczerpnięcia nadziei. Amen. I jeszcze na koniec poselstwo dla tych, którzy nie znają Boga. Koniecznie muszę to powiedzieć, bo mi to też mocno chodziło w tym tygodniu. Świętość do twojego życia nie przyjdzie przez twoje własne uświęcanie się. Bogu nie możesz się przypodobać swoimi uczynkami. Biblia mówi, że jest to niemożliwe. Słowo Boże mówi, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał za ciebie, abyś miał życie wieczne. Więc zbawienie przyszło na świat właśnie w taki sposób, jako ofiara Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli się pytasz, co mogę zrobić, żeby podobać się Bogu, żeby wykonywać dzieła Boże, żeby żyć bardziej sprawiedliwym życiem, Jezus to powiedział w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Przyszli do Niego i rzekli, co mamy czynić, aby wypełnić wolę Bożą? Jezus odpowiedział im, to jest wola Boża, wierzyć w Tego, którego posłał Bóg. To jest czyn, którego możesz dokonać, jeżeli nie wierzysz w Ewangelię. Możesz w nią uwierzyć. Przestać uprawiać swoją pobożnościową politykę w swoim życiu, swoje uczynki. Możesz uwierzyć w Jezusa, a będziesz zbawiony. Wszystko w naszym życiu mamy z łaski. Przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Przez Jego zmartwychwstanie. Przez Jego śmierć. A Kościół jest błogosławiony ofiarami tych, którzy ofiary ponoszą. I zawsze tak było i zawsze tak będzie. Jezus powiedział, jeżeli ktoś chce być między wami pierwszym, niech stanie się sługą wszystkich. Królestwo Boże jest budowane zupełnie inaczej niż imperia tego świata. Powiedzmy wszyscy ofiara.
Ofiara.
Powiedzmy wszyscy łaska.
Łaska.
Powstańmy razem. Ojcze, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień i dziękuję Ci, Ojcze, za Twoje słowo, które wniesie nadzieję do naszego życia. Panie, nie chcemy się rozpraszać i nie chcemy wymiękać w miejscu beznadziei i letniości w naszym życiu. Nie chcemy zapadać się w miejscu troski, ale chcemy biec bez wytchnienia, wykonując Twoją wolę. Poproszę zespół. Panie, dziękuję Ci, że jesteś żywym Bogiem i że jesteś wśród nas. Dziękujemy Ci, Królu. Dziękujemy za Twoją chwałę, za Twoją moc, za Twoje zmartwychwstanie. Panie, proszę Cię, abyśmy się okazali godnymi Twoimi synami i córkami. Jesteśmy dziećmi Twoimi z łaski, za darmo, zrodzonymi dla Ciebie. Ale Słowo mówi, że jeszcze nie objawiło się to, kim będziemy. Więc jesteśmy w drodze, jesteśmy w podróży. Więc chcemy nadal polegać na łasce. Chcemy polegać na Twojej mocy, żeby wykonać Twoją wolę. Dokończyć dzieła, dokończyć biegu. Panie, dziękujemy, że jesteś żywy, prawdziwy i dobry. Uwielbiamy Ciebie, Panie Jezu. Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś tutaj. Dziękuję Ci, że mówisz do naszych serc. Dziękuję Ci, Panie, że zapieczętujesz słowa, które pochodzą z Twojego Ducha. Zapieczętujesz słowa, które pochodzą z Biblii. I pominięte zostaną wszystkie przerywniki, o których nie należy pamiętać. Dziękuję Ci, Jezu, że jesteś żywym Bogiem, że jesteś prawdziwy i mocny. Masz moc zbawić nas i masz moc posłać nas do głoszenia nadziei żywej. Panie, umocnij nasze serca do życia z Tobą każdego dnia. Panie, dziękuję Ci, dziękuję Tobie, że Kościół może żyć 7 dni w tygodniu, obfitując w nadzieję żywą. Dziękuję Ci, Jezu, że Kościół może żyć 7 dni w tygodniu, pokładając nadzieję w Tobie i głosząc Ewangelię. Ale też dziękuję Ci, Ojcze, że Kościół może się zbierać i być żywym ciałem, które się spotyka, przez które przepływają dary. Ojcze, dziękuję Ci. Jesteś żywy i prawdziwy. Dziękuję Ci, Panie, że jesteśmy żywi i że ciągle jest nadzieja. Że jesteśmy dla Ciebie bardziej przydatni i jesteśmy większą nadzieją dla Ciebie niż wielcy mężowie, którzy dzisiaj już nie żyją. Panie, użyj nas i poślij nas przez łaskę swoją. Użyj nas i poślij nas przez łaskę swoją, Panie. Panie, modlę się o bojaźń Bożą. Panie, niech przyjdzie Twoja bojaźń. Niech przyjdzie Twoja bojaźń na to zgromadzenie. Niech przyjdzie Twoja bojaźń na to zgromadzenie. Niech przyjdzie Twoja bojaźń na to zgromadzenie. Niech przyjdzie bojaźń Boża do całej Twojej eklezji. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, objaw się na nowo swojemu Kościołowi. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, objaw się na nowo swojemu Kościołowi. Baranku Boży. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata swoją krwią, objaw się na nowo swojemu Kościołowi. Objaw nadzieję powołania, nadzieję chwały. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, objaw się na nowo swojemu Kościołowi. Panie, uzdrów to, co chrome, żeby nie obumarło. Wyszlifuj to, co szorstkie, żeby nie raniło. Zachęć i pobudź to, co rozleniwione, aby nie umarło. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, objaw się na nowo swojemu Kościołowi. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, objaw się na nowo swojemu Kościołowi. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, objaw się na nowo swojemu Kościołowi. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, objaw się na nowo swojemu Kościołowi. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, objaw się nam na nowo. Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś tutaj i że mówisz. Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś tutaj i że mówisz. Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś tutaj i że mówisz do nas. Uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie. Halleluja. Halleluja. Chciałbym, żebyśmy się modlili w taki szczególny sposób. Nigdy się tak nie modliliśmy, ale tak jakoś poczułem to. Chciałbym, żebyśmy się modlili tak, jak się modlił Tymoteusz o swoją żonę Maurę, kiedy był torturowany, żeby wydać, gdzie ukrył pisma chrześcijańskie. Chciałbym, żebyś położył rękę na ramieniu sąsiada swojego. I żebyś modlił się o niego nie o błogosławieństwo, ale żebyś modlił się, żeby on, ona był gotowy, była gotowa do składania ofiary ze swojego życia. Przeważnie jak się modlimy o siebie, to się modlimy: Boże, błogosław go, uzdrów mu go, daj mu więcej. Dzisiaj chciałbym, żebyś się modlił zupełnie inaczej. Boże, daj mu serce gotowe, by ofiarowywać jeszcze więcej ze swojego życia. Módlmy się. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Ojcze, że jesteś wśród nas. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jesteś, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jesteś i dasz nam łaskę do tego, że będziemy mogli więcej ofiarowywać siebie. Tobie, Panie. Panie, jesteśmy tak błogosławieni. Mamy tak wiele otrzymaliśmy. Naprawdę niczego nam nie brakuje w życiu. Pora skończyć z tym kierunkiem. Ojcze, modlę się o moich braci, moje siostry, Ojcze, żebyśmy byli gotowi do ofiarowywania się. Ofiarowywania się. Ofiarowywania się w nadchodzących miesiącach i latach. Ojcze, o to się modlę. Żebyśmy zaczęli wreszcie ofiarowywać swoje życie. Ojcze, o to się modlę. W imieniu Jezusa. Halleluja. Amen.